Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, najserdeczniej w kolejnym odcinku vloga, w jego odsłonie Q&A-owej, czyli pytania i odpowiedzi, a raczej dzisiaj jedno bardzo konkretne pytanie i jedna odpowiedź. Najkrócej mówiąc, zapraszam, lecimy czołóweczka, a potem będzie gadanie. Moi drodzy, bardzo serdecznie was witam w tym odcinku i zapraszam na próbę rozmowy o tym dosyć trudnym temacie, który postawiłem w pytaniu w tytule tego vloga. Wziął się ten vlog trochę z tego, co się ostatnio wydarzyło, czyli z ostatniego Q&A, gdzie się pojawiło trochę takich pytań w związku z tym, co ojciec powiedział, to czy to oznacza, że ojciec jest zwolennikiem aborcji? Ten odcinek, kochani, oczywiście nie będzie o tym, czego jestem zwolennikiem, a czego nie, bo myślę, że dla każdego chyba powinno być jasne, czego jestem zwolennikiem, a czego nie, tylko bardziej o tym, jak do tego problemu podejść, też trochę w dzisiejszej naszej rzeczywistości, która się dzieje na świecie. Więc chciałbym trochę pojęć wyjaśnić, pokazać pewien stan i prawny, i taki teologiczny, czy raczej może moralny, który mamy w Kościele i spróbować też zachęcić do pewnej rozmowy. Ja wiem, że z tym jest trochę problem, bo no, my trochę rozmawiać nie potrafimy. Ja mam takie wrażenie, że na tym właśnie polega największy problem, nie tylko w Polsce, ale w ogóle też w Kościele, że my nie jesteśmy w stanie rozmawiać, że my tylko i wyłącznie się obrzucamy inwektywami, a nie jesteśmy w stanie podjąć normalnej, pełnej miłości rozmowy. Ale to chciałbym zrobić. Kochani, jedno zastrzeżenie. Wiem, że trochę bez sensu, bo i tak kto będzie chciał sobie usłyszeć, co sobie chce usłyszeć, to sobie usłyszy to, co sobie chce usłyszeć. Kochani, ten odcinek nie jest wypowiedzią polityczną. Ja wiem, że aborcja niestety stała się w naszym kraju sprawą polityczną. To nie jest odcinek polityczny, to nie jest odcinek popierający kogoś albo kogoś nie popierający. Tylko jestem przekonany, że jest wielu katolików, którzy mają zamieszanie w tym temacie. I chciałbym, tak jak potrafię, z mojego rozumienia nauki Kościoła i obecnej rzeczywistości, dać trochę światła na to, jak się odnaleźć w tej sytuacji. Do rzeczy. Kochani, po pierwsze, jest sprawą absolutnie oczywistą, kategoryczną, jednoznaczną, absolutną, że dla katolika, dla człowieka, który jest uczniem Pana Jezusa, dla chrześcijanina, zresztą nie tylko uważam oczywiście, bo ja uważam, że to jest w ogóle rzecz ogólnoludzka dla każdego człowieka, aborcja jest niedopuszczalna. Aborcja w żadnym wypadku jest niedopuszczalna, czyli celowe pozbawienie życia poczętego już, jeszcze nieurodzonego, ale poczętego, rozwijającego się w łonie matki, celowe zabicie tego życia, bo aborcja jest morderstwem, ja do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Nawet jeżeli będą skazywać sądownie za to, nie wiem, gdziekolwiek na świecie, to trzeba tak mówić, bo tak jest. Aborcja jest zabójstwem człowieka, jeszcze nie urodzonego, nie ukształtowanego w pełni, ale który dąży do tego, żeby być w pełni ukształtowany. I tutaj nie ma, kochani, żadnych wątpliwości. Jeżeli gdzieś ktoś wierzący w Pana Jezusa mówi, że aborcja jest dopuszczalna pod jakimiś względami, no to się po prostu, znaczy no myli, no w sensie no błądzi, no to w sensie mówi coś nieprawdziwego. Aborcja po prostu jest zabójstwem i tyle. Natomiast mamy sytuację w świecie taką, jaką mamy. Wiecie, że w świecie coraz więcej krajów zgadza się na aborcję. W bardzo wielu krajach aborcja jest dopuszczalna wręcz na życzenie. Czyli jeżeli tylko ktoś chce, tam są oczywiście różne te progi, to też jest dosyć takie śmieszne, znaczy śmieszne, to nigdy nie jest śmieszne ta sytuacja, ale chodzi mi o śmiesznie logicznie to jest złożone, tak, że na przykład w jednym kraju aborcja jest dopuszczana do tego tygodnia, a w drugim kraju do tego tygodnia. To by oznaczało, że do tego tygodnia w jednym kraju to już jest człowiek, a w drugim kraju to nie jest człowiek. To są właśnie takie logiczne pułapki z tym związane. Mamy różne prawodawstwo na świecie. Wiecie, że są kraje tak zwane postępowe, dla mnie to nie ma nic wspólnego z postępem, które dopuszczają aborcję na życzenie, są kraje, które nie. Pod tym względem w Polsce mamy mimo wszystko całkiem niezły układ prawny, bo rzeczywiście tak zwana aborcja na życzenie, czyli aborcja wtedy, kiedy po prostu jest niechciana ciąża i ja nie chcę mieć kolejnego dziecka, no jest prawnie niedopuszczalna, jest obarczona karą więzienia, jest niedopuszczalna. I to jesteśmy w tym sensie dosyć wyjątkowi świecie, nie mówię, że jedynie oczywiście, ale no jesteśmy jeszcze, że tak powiem, niektórzy powiedzą w średniowieczu, a ja powiem, że jesteśmy w miłości i w prawdzie. Przepraszam, spadł mi telefon. A ja powiem, że jesteśmy w miłości i w prawdzie. Więc mamy taką sytuację, jaką mamy. Wiecie, że w Polsce w tej chwili aborcja jest dopuszczalna w trzech wypadkach, tak prawnie. Chciałbym, żebyśmy się temu chwilę przyjrzeli, żebyśmy zobaczyli, bo jest też taki błąd, który popełniamy, mam wrażenie, że my wrzucamy to wszystko do jednego worka. Wszystkie te sytuacje są różne. Nie mówię, że są bardziej i mniej dopuszczalne, ale rzeczywiście domagają się pewnego zniuansowania. Dlaczego? Nie wiecie, że mamy w tej chwili w Polsce trzy przypadki, kiedy aborcja w Polsce jest legalnie do przeprowadzenia. Pierwsza rzecz, ja to w ogóle przeczytam tak, żeby to było tak, jak to jest w prawie. Pierwszy powód. Badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu do chwili osiągnięcia przez płód zdolności samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. To jest tam mniej więcej drugi trymestr, kiedy już jakby płód staje się zdolny do życia poza organizmem mamy samodzielnie. Wtedy już takiej aborcji eugenicznej nie można przeprowadzić. Uwaga, to jest taki przypadek, co do którego myślę jest chyba w ogóle najmniej jakichkolwiek wątpliwości. W sensie z uwagi na patrzenie człowieka wierzącego. Niedopuszczalne jest pozbawianie kogoś życia dlatego, że on jest chory. Niedopuszczalne jest pozbawianie kogoś życia dlatego, że jego życie będzie może się wiązało z jakimś cierpieniem. Tym, który stwierdza, że jest to zagrożenie życia tam czy zdrowia tego płodu, jest lekarz. Tych opinii lekarskich też może być bardzo dużo. Wiecie, że na przykład w bardzo wielu krajach jakby dopuszcza się aborcję w tym punkcie, na przykład wszystkich osób z zespołem Downa, nie? Co jest w ogóle jakieś katastrofalne. Była taka ta cała bardzo piękna kampania, gdzie pokazywano wszystkie osoby żyjące z zespołem Downa, dziękujące za to, że mogą żyć, nie? Kochani, to jest dzisiaj powód, dla którego się dokonuje często aborcji. To jest w ogóle katastrofa. Ten powód budzi, myślę, w sensie ten punkt budzi najmniej wątpliwości w takim sensie, jeżeli chodzi o sprzeciw katolików. Absolutny sprzeciw powinno budzić to, że kogoś się pozbawia życia właśnie z uwagi na takie powody. Tutaj, jeżeli by szukać jakiegoś zniuansowania, myślę, że tylko jedno może być. Wiecie, że w Kościele istnieje takie coś jak jakby zaprzestanie uporczywej terapii, nie? Czyli kiedy mamy na przykład do czynienia z człowiekiem tak dorosłym, czy w ogóle w sensie już urodzonym, który choruje, który jest już umierający, istnieje coś takiego jak uporczywa terapia. Czyli po prostu niepotrzebne przymnażanie cierpienia, niepotrzebne przymnażanie, przedłużanie życia, kiedy trzeba człowiekowi po prostu pozwolić odejść, naturalnie pozwolić mu odejść. Nie? I to jest w nauce Kościoła rzecz normalna, rzecz dopuszczalna, co nie? Uporczywa terapia nie jest czymś słusznym. Mogłoby się zdarzyć, to jest jeden niuans tutaj, który trzeba by ten punkt zniuansować, że mamy na przykład dziecko w łonie mamy, które jest właśnie uporczywą terapią utrzymywane przy życiu. I oczywiście, wtedy nie chodzi o żadną eutanazję, tak? Bo w uporczywej terapii nie mówimy o eutanazji, że taki ktoś należy go po prostu zlikwidować, tak? Nie, ale po prostu dziecko w łonie matki może po prostu naturalnie nie być w stanie funkcjonować. I wtedy trzeba mu pozwolić umrzeć. To jest taka sama uporczywa terapia jak w wypadku człowieka już urodzonego. Co do tego punktu myślę, że jest najmniej jakichkolwiek wątpliwości, nie? W sensie przynajmniej ze strony człowieka wierzącego. Drugi punkt, kochani. Można usunąć ciążę w Polsce. Ja w ogóle nie lubię tego słowa strasznie, tak? Usunąć ciążę. Bo to jest tak, że właśnie jest coś, co ciąży i to się usuwa, nie? Nie. No można pozbawić życia dziecka nienarodzonego, kiedy ciąża zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Jest to możliwe do 12 tygodni od początku ciąży. Czyn zabroniony, czyli chodzi na przykład o gwałt, kiedy kobieta została zgwałcona i w wyniku tego poczęło się dziecko, albo na przykład w wyniku związku kazirodczego też, nie? Co de facto też zazwyczaj jest po prostu gwałtem. O tym decyduje jakby prokurator, czy zaszła taka przesłanka, czy nie zaszła taka przesłanka. Kochani, oczywiście z punktu widzenia człowieka wierzącego, dla mnie to również nie ma wątpliwości. W takim sensie dziecko nie jest winne temu, jak się poczęło. Zauważcie, że w tej trójce, która brała udział w tym czynie, są dwie ofiary i jeden sprawca, czyli jest kobieta, dziecko, którzy są zawsze ofiarami, jest sprawca, którym jest mężczyzna. Zauważcie, że najmniejszą karę zawsze wtedy ponosi sprawca, nie? Bo dziecko się często zabija, matka jest niezwykle wtedy skrzywdzona, traumatycznie doświadczona, no a sprawca albo uniknie odpowiedzialności, albo ewentualnie może pójdzie do więzienia, nie? Czyli osoby, które są ofiarami, są najbardziej krzywdzone w tym wypadku. Dla mnie, kochani, tak mówię, sposób poczęcia, i to jest patrzenie Kościoła, sposób poczęcia, tu nie ma żadnego znaczenia, w jaki sposób się poczęło dziecko. Czy dziecko się poczęło w małżeństwie, czy nie w małżeństwie, jak to mówią, z prawego, czy z nieprawego łoża. Czy dzieci, które się poczęły metodą in vitro, uwaga, sposób poczęcia nie ma nic wspólnego z pięknem, godnością i cudownością tego dziecka, co nie? Więc jakby z punktu widzenia godności osoby ludzkiej, ten punkt również dopuszczania aborcji jest dla nas wierzących nie do przyjęcia. Natomiast ja bym chciał to zniuansować, tylko mówię, nie zniuansować w tym sensie, że uważam, że powinno się takie aborcje dopuszczać. Nie, bo uważam, że nie powinno się. Ale ja naprawdę rozumiem też dramat kobiety, która nosi w sobie owoc gwałtu. Nie potrafię tego zrozumieć. Właśnie nie potrafię tego zrozumieć, w sensie nie jestem w stanie stanąć w miejscu takiej kobiety. Nie jestem w stanie absolutnie stanąć w miejscu takiego doświadczenia, nie? Dlatego byłbym bardzo daleki od jakiegokolwiek osądzania, zresztą w ogóle w każdym wypadku byłbym bardzo daleki od osądzania. Tak jak mówię, nie jest to dla mnie powód do przeprowadzenia aborcji. Uważam, że taka kobieta wtedy potrzebuje po prostu wsparcia ogromnego, niezwykłego wsparcia. Jeżeli będzie chciała, to dziecko powinno potem zostać oddane do adopcji, bo możliwe, że ona nie będzie w stanie psychicznie czy emocjonalnie jakby z tym sobie poradzić. Natomiast nie uważam, że to jest powód do tego, żeby to dziecko usunąć. Natomiast to jest drugi powód, nie? Który jest w polskim prawie. Trzeci. Ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. I tutaj jest bez ograniczeń już ze względu na wiek płodu. I to jest, kochani, najbardziej taka rzecz, taka trudna do rozeznania, co nie? Dlatego, że mamy do czynienia z dwoma życiami. Mamy życie mamy i życie dziecka. I tu nie ma żadnego dobrego wyboru. Tutaj zazwyczaj się stosuje, patrząc z punktu widzenia katolickiego, tak zwaną zasadę podwójnego skutku, co nie? Czyli celem jest ratowanie życia, na przykład matki, co nie? I w wyniku tego ratowania życia rzeczywiście dziecko może stracić życie, ale celem nie było jakby pozbawienie życia tego dziecka. To jest stara zasada od świętego Tomasza z Akwinu. To nie są żadne modernistyczne rzeczy, tylko to święty Tomasz z Akwinu już w sumie teologicznie tego uczył, że istnieje coś takiego jak zasada podwójnego skutku. Czyli robimy jedno z jedną intencją, a w wyniku tego dzieje się drugie, co niekoniecznie jest naszą intencją i niekoniecznie jest dobre. Te sytuacje są dla mnie w ogóle niewyobrażalnie trudne. No bo na przykład mamy tak mamę, bo to na przykład dotyczy takiej sytuacji jak? Mamy mamę na przykład, która zachorowała na raka, która jest w ciąży, tak? Która nosi dzieciątko w swoim łonie. No i teraz albo podejmie leczenie i to oznacza ratowanie jej życia, albo nie podejmie tego leczenia, no i w wyniku tego dziecko będzie żyło. Kiedy podejmie leczenie, bardzo możliwe, że dziecko tego nie przeżyje. No i teraz oczywiście można łatwo powiedzieć, to jest bardzo piękny heroizm matki, że ona poświęca swoje życie, że jakby no, nie będzie się leczyć, dzięki temu dziecko się urodzi. Tylko że uwaga, co to też może oznaczać? Ta mama może mieć na przykład czwórkę innych dzieci, które potrzebują mamy. Czy ona ma prawo się pozbawiać życia dlatego, że no właśnie z uwagi na tamtą czwórkę swoich dzieci? Mało tego, to dziecko, które się urodzi, też kiedy się urodzi, od razu straci mamę. Kochani, to są dla mnie niewyobrażalne dylematy. Niewyobrażalne. Niewyobrażalne. Natomiast jakby celowe, mówię, w Kościele nie ma możliwości, żeby mieć taki cel, że ja po prostu usuwam dziecko. Natomiast istnieje zasada podwójnego skutku, nie? Więc ten trzeci punkt jest taki najbardziej niejasny tak naprawdę, nie? Jakby co robić w takich sytuacjach, kochani? Tutaj trzeba dużo miłości, dużo czułości, dużo takiego też jakiejś empatii, nie? Żeby w ogóle tę sytuację zrozumieć. Więc kochani, taki mamy stan prawny. On nie jest doskonały. Oczywiście, że z punktu widzenia człowieka wierzącego, sytuacją najlepszą byłoby, gdyby nie było możliwości odbierania życia dzieciom w łonach matek. Natomiast, kochani, tak jak zadałem główne pytanie w tytule tego vloga, czy w takim razie powinniśmy bezsprzecznie, całkowicie, stuprocentowo walczyć o bezwzględne prawo zakazujące aborcji? Powiedziałbym tak. W idealnych warunkach tak by było. Natomiast w warunkach, w których jesteśmy, to może przynieść złe skutki. Kochani, dlaczego Kościół ileś tam lat temu zgodził się, znaczy to jest złe słowo zgodził się, bo nie chodzi o to, że Kościół na to zgodził, tylko Kościół na to przystał, jakby przestał walczyć dalej. Teraz jest trochę inaczej, mam wrażenie. Teraz trochę się obudziło, trochę innych głosów. Może coś się w ogóle ma zmienić. Nie mam pojęcia, jakby też na to patrzę, też tego szukam, badam tego. Ale wiecie, że Kościół, kiedy właśnie była możliwość aborcji, potem udało się zrobić, że ta aborcja została ograniczona do tych trzech wypadków. Mówi się tak, że Kościół się na to zgodził. No, nie chodzi o to, że się zgodził, tylko jakby no lepsze to niż tamto, co było. I dokładnie to jest ten argument. lepsze to niż tamto, co było. Otóż, kochani, w moim mniemaniu, w moim czytaniu rzeczywistości, tego, co się dzieje w Europie, tego, co się dzieje w Polsce, tego, co się dzieje na świecie, jeżeli będziemy absolutnie kategorycznie dążyć do jakby poszerzenia tego zakazu aborcji, czyli jakby nie będzie tych możliwości, które teraz są, to wydaje mi się, uwaga, mogę się mylić, ale kiedy czytam rzeczywistość, to dla mnie skutek będzie dokładnie odwrotny. Skutek będzie taki, że znacznie szybciej aborcja będzie dopuszczona jako szersza. I kochani, to nie chodzi tutaj tylko o moje zdanie, bo można powiedzieć, ale nie wolno tak myśleć, katolik musi zawsze być tak, tak, nie, nie. Uwaga, nieprawda. Kochani, chciałem wam przytoczyć zdanie z encykliki Jana Pawła II, Evangelium Vitae, bo to nie chodzi o to, że ja mam jakieś myślenie, tylko staram się wsłuchać to, co mówi Kościół. Wtedy, kiedy było to głosowanie, tak, w Sejmie, kiedy była możliwość aborcji, głosowano nad ustawą, która ograniczała aborcję, uwaga, ale na nią również zezwalała, właśnie w tych trzech wypadkach. Pojawiło się też pytanie, czy na przykład taki poseł w Sejmie, który jest katolikiem, może głosować, no bo każdy, kto zagłosował za tą ustawą, de facto zagłosował nad umożliwieniem tych trzech przypadków aborcji. Uwaga, co napisał Jan Paweł II w Evangelium Vitae? Napisał tak. Parlamentarzysta, którego osobisty, absolutny sprzeciw wobec przerywania ciąży byłby jasny i znany wszystkim ludziom, postąpiłby słusznie, udzielając swojego poparcia propozycjom, których celem jest ograniczenie szkodliwości takiej ustawy i zmierzających w ten sposób do zmniejszenia jej negatywnych skutków na płaszczyźnie kultury i moralności publicznej. Co mówi Jan Paweł II? To jest bardzo, bardzo mądre zdanie. Jan Paweł II nie jest taki, tylko co mówi? Kiedy mam do wyboru, że aborcja będzie szersza, albo aborcja będzie mniejsza i nie mam trzeciego wyboru, że jej w ogóle nie będzie, bo oczywiście gdybym miał taki wybór tak zrobić, że w ogóle jej nie będzie, ale mam te dwa wybory, szersza i mniejsza, to mówi, jest słusznym postępowaniem, kiedy oczywiście jest jasne, że jestem przeciwko aborcji, kiedy jest jasne, że jej nie popieram, ale kiedy mam taki wybór, to wtedy wybór tego mniejszego zła, chociaż wiem, jak to mówimy, tak, nie wolno wybierać mniejszego zła, ale uwaga, Jan Paweł II mówi, że wybór tego mniejszego, żeby ograniczyć tamto duże, to jest słuszny wybór. Uwaga, kochani. Widzieliście, co się stało, kiedy jakiś czas temu był ten projekt, nie, ustawy o zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Co się wtedy wydarzyło, nie? Wydarzyły się te wszystkie protesty, wydarzyły się czarne marsze i tak dalej. W końcu tej uchwały nie ustalono. Otóż, kochani, ktoś powie, że to jest tchórzostwo, oczywiście, że nie powinniśmy się tego bać. Tylko moje myślenie jest takie, że jeżeli będziemy tak radykalnie, tak zupełnie bez myślenia walczyć o to prawo aborcyjne, to za pół roku wylądujemy w kraju, gdzie aborcja będzie znacznie szerzej dopuszczalna. I ktoś wtedy powie, no ale to nie jest nasza wina, myśmy walczyli o tamto, uwaga. Ale my musimy wiedzieć, gdzie żyjemy, musimy wiedzieć, w jakim kraju żyjemy. Musimy wiedzieć, jakie są skutki naszego działania. Kochani, ja nie mam tutaj absolutnej jasności. Ja tylko myślę o tym. Po prostu bardzo mnie boli, kiedy ktoś na przykład mówi, że jeżeli ty uważasz, że nie powinno się zaostrzać prawa aborcyjnego, to jesteś za aborcją. Uwaga, nie, nie jestem. Nie, nie jestem, kochani. Jeżeli ktokolwiek napisze w komentarzach pod tym filmem, że Szustak jest za aborcją, mówię to wprost, zostanie zablokowany, jego komentarz zostanie skasowany. Dlatego, że to jest zwyczajnie brak próby rozmowy. Nie jestem absolutnie przeciwnikiem wszelkiej aborcji. Uważam, że byłoby najlepiej, gdyby aborcja nie była dopuszczalna w żadnym wypadku. Tylko, że boję się, że w tej chwili to, co mamy, to robiąc ten ruch, żeby zaostrzyć to prawo, doprowadzimy do czegoś dokładnie odwrotnego. Doprowadzimy do tego, że te wszystkie siły, które są proaborcyjne, po prostu jako odwet zrobią to, że będzie aborcji znacznie więcej. Więc kiedy ja sobie rodzę pytanie, czy działać tak, czego wynikiem aborcji będzie znacznie więcej, czy też nie podejmować tego działania, żeby może nie jest doskonale, ale było tak, jak jest, czyli tej aborcji jest mniej, no to wybieram ten drugi ten. Uwaga, i to jest to, co mówi Jan Paweł II. Dla mnie to jest posłuszeństwo temu, co mówi Jan Paweł II. Mówi, jeżeli twój sprzeciw jest jasny i oczywisty, jest też znany ludziom, ale ty próbujesz ograniczyć skutki tego zła, to tak, słusznym jest zagłosowanie za ustawą, która nie jest do końca dobra. Koniec, zobaczcie, podam wam to przez przykład. Ja wiem, że on jest nieadekwatny, bo to są sprawa życia ludzkiego, jest nieadekwatna do czegokolwiek innego. Ale zobaczcie na przykład, nie wiem, sprawę alkoholu, nie? To nie jest oczywiście tak jak aborcja, ale uwaga, kochani, alkohol zabił bardzo wielu ludzi, nie? Alkohol zabił i zniszczył bardzo wiele rodzin. Zobaczcie, było jakieś takie prawo, tak, w Stanach, kiedy była prohibicja, kiedy całkowicie zakazano alkoholu. Do czego to doprowadziło, kochani? Doprowadziło do czegoś dokładnie odwrotnego. Jak się okazało, danie tego sprawiło, że alkohol wyrządził jeszcze więcej krzywdy. Mało tego, wyrządził znacznie więcej innej krzywdy. Bo się okazało, że dzięki temu stało się znacznie więcej morderstw, przestępstw finansowych i tak dalej, nie? Że jakby dobry cel, ograniczmy alkohol, doprowadził do czegoś dokładnie odwrotnego. Kochani, na przykład teraz też tak, przepraszam, że się odniosę do rzeczywistości w Polsce, ale słyszałem gdzieś tam ostatnio, czytałem, że jest jakiś taki projekt, ktoś tam to, już nie wiem, z której to strony jakby idzie, że podobno chcą podnieść ceny tych tak zwanych małpek, tak? Wiecie, co są małpki, nie? Czyli takie te małe buteleczki z wódką, które po prostu mają straszny zbyt w Polsce. No ludzie po prostu, którzy nadużywają alkoholu, chociaż nie tylko oczywiście, nie? Ale jakby no, to jest oczywiście alkoholizm w tym kraju, nie? I chcą podnieść ceny tych małpek. Po co? No jestem przekonany, że idea jest słuszna, tak? Że idea jest taka, no żeby mniej tego ludzie kupowali. Tylko kochani, w moim przekonaniu, jeżeli taka ustawa by powstała, wiem, że chyba tam na razie to jest niemożliwe, tak? Że chyba nie ma poparcia, ale gdyby to się stało, gdyby Sejm w Polsce przegłosował ustawę, że będą małpki do góry, jaki będzie skutek tego? W moim przekonaniu, mogę się mylić, w moim przekonaniu to doprowadzi do jeszcze większej ruiny finansowej rodziny alkoholików. Bo kiedy małpki będą droższe, czy to znaczy, że alkoholicy będą pić mniej? Nie. Jestem przekonany, że alkoholicy będą pić tyle samo, co pili, tylko będą na to wydawać więcej pieniędzy, co to znaczy, zabiorą te pieniądze swoim rodzinom. I uwaga, kochani, tego typu działania uważam są bezcelowe. Tu mi bardzo pomaga takie zdanie ojca Raniero Cantalamessa, nie wiem, czy go kojarzycie. To jest taki rekolekcjonista domu papieskiego. On bardzo często papieżom głosi rekolekcje. Ojciec Raniero, kiedy kiedyś mówił o aborcji, powiedział bardzo ładną rzecz. Powiedział tak, że pierwsi chrześcijanie zmieniali obyczaje, dlatego że nie mieli możliwości zmieniać prawa. A my robimy coś dokładnie odwrotnego. Nas obyczaje nie interesują, my chcemy zmienić prawo. Uwaga! Prawo nikogo nie zmienia. I to, że uwaga, powtórzę to po raz 150. Tak, jestem absolutnie za całkowitym zakazem aborcji, tak. Tylko uważam, że w aktualnej sytuacji doprowadzi to do czegoś dokładnie odwrotnego. Doprowadzi to do tego, że wylądujemy za moment w takim kraju jak Irlandia, jak te wszystkie inne, które się zgodziły na aborcję. Czy jest z tego jakieś mądre wyjście? Nie mam bladego pojęcia. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, zapraszam. Tylko niestety my nie potrafimy rozmawiać, nie? Zaraz będzie oczywiście, już to widzę, że szóstak popiera aborcję. Czy katolik może popierać tak zwany kompromis aborcyjny? Bez żaden kompromis, to nie jest kompromis. Czy może popierać kompromis aborcyjny? Nie, nie powinien. Ale czasem to jest najlepsze wyjście. Tak uważam. No to tyle. Moi drodzy, to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Muszę wam się przyznać, że mam ogromną nadzieję, że może po raz pierwszy w historii katolickiego internetu nie będzie sieczkojatki pod tym odcinkiem, tylko może będą jakieś normalne, sądzone wypowiedzi. Że może nawet ktoś, kto się nie zgadza z tym, co mówię, ja w ogóle absolutnie nie uważam, że moje zdanie jest niezmienne, jedyne, w ogóle absolutne. Nie, że jeżeli ktoś mi pokaże argumenty inne, to bardzo chętnie. Może byśmy porozmawiali jak ludzie, nie? Więc kochani, jestem bardzo otwarty na wszelkie rozmowy. Ja w tej chwili staram się szukać tylko jednego. Co zrobić, żeby było jak najmniej aborcji? No i wydaje mi się, że zachowanie aktualnego kompromisu, niedobrego, tak jak powiedziałem, nie zgadzam się ze wszystkimi 13 punktami, jeżeli chodzi o dopuszczalność aborcji w Polsce, ale co zrobić, no żeby nie dopuścić do tego, żeby tego było znacznie więcej. Ja boję się, naprawdę się boję, że za momencik aborcji, po prostu zaraz w tym kraju to albo się zmieni jakiś układ polityczny, albo cokolwiek, i po prostu aborcji będzie znacznie więcej. No po prostu. A wtedy to byłaby katastrofa. I możliwe, że to będzie wtedy nasza wina, że to my to zrobiliśmy. Że my swoim takim zaślepionym działaniem, w dobrych intencjach, ale jednak niemądrym działaniem, doprowadziliśmy do tego, że to się szybciej stanie. No właśnie. Dobra. Tyle na dzisiaj. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i widzimy się już niedługo. Z Bogiem. Pa!